Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry Państwu, środa, godzina 11, czas na kolejny odcinek magazynu Gryfny Szpil. Moi goście przygotowani, tutaj prasa i będzie komplementowanie chyba, bo pierwsza liga tak naprawdę wszystkie drużyny z regionu zapunktowały za 3, natomiast w Ekstraklasie porażka Piasta, porażka Zagłębia i remis Górnika Zabrze. Witam moich gości, Krzysiek Bromer, Katowicki Sport. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Paweł Przybyła, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
Dzień dobry, heja BVB.
Tak jest, bo naprawdę kapitalne spotkanie z Bayernem Monachium, ale o Bundeslidze to w innym magazynie na naszej antenie. Panowie, zaczynamy od Ekstraklasy. Górnik Zabrze, Śląsk, Wrocław, wynik 2-2, Suarez i Jimenez. No i tak sobie w poprzednim tygodniu mówiliśmy o Górniku, że przejechała się po nim Legia Warszawa. To był mecz o 6 punktów. No i Górnik cały czas w tym marazmie. Co zrobić, żeby przed tą przerwą zimową Górnik no, wydostał się na te kilka punktów przewagi z tej dolnej strefy przed, powiedziałbym, transferami, bo to jest nieuniknione, że do Zabrza przyjdą jacyś doświadczeni zawodnicy.
Co zrobić? Jedynym wyjściem jest wygrywać mecze, tak? I takie mecze jak ten ze Śląskiem Wrocław u siebie z drużyną, która radzi sobie średnio. No tutaj rozmawiałem wczoraj albo przedwczoraj z Igorem Angulo i mówił właśnie, że de facto jakiekolwiek rozważania nie mają sensu, jeśli nie ma zwycięstw. Tego potrzebują i to nie ma znaczenia, że były momenty, że ktoś grał lepiej, ktoś grał gorzej. W sytuacji Górnika, jeśli ta sytuacja się nie poprawi, to nie wiem, czy te transfery pomogą, no bo też zwróćmy uwagę, mówi się o doświadczonych zawodnikach. No ja tutaj w Polsce nie widzę jakichś wielu wolnych i chętnych piłkarzy, którzy zimą będą dostępni, więc zapewne będziemy też szukać za granicą, a wiemy jak z tym jest, różnie bywa, prawda? Można trafić, a można mieć kota w worku.
Tak jak Krzysztof powiedział, trzeba takie mecze wygrywać, ale powiem może tak jak lubią mówić piłkarze i trenerzy, szanujmy ten punkt, bo Śląsk mimo tego, że w kryzysie i że nie najlepiej mu ostatnio idzie, to i tak personalnie drużyna na papierze dużo, dużo lepsza od Górnika Zabrze, tego obecnego, więc ten punkt trzeba szanować, szczególnie, że ten mecz był taki szarpany i tam wiele mogło się podziać i myślę, że nawet ten mecz był dość dobry do oglądania dla kibiców, bo i cios za cios i było tam sporo walki. Mi zapadnie po tym meczu obrazek tego Suareza, który po stracie bramki na 1-0, kiedy Górnik przegrywał, do tego rożnego tak naprawdę poszedł już zagłówkowo jakby kamieniem, tak? To było bez kalkulacji, kompletnie bez kalkulacji, więc ten Górnik już jest w takiej sytuacji, że właśnie nie ma prawa kalkulować i dobrze, ja sądzę, że ten jeden punkt trzeba bardzo mocno szanować, bo mogło się to skończyć jeszcze gorzej.
Też się z tobą zgodzę, ale no jednak gdy był wynik 2-1 do przerwy, gdy prowadzili, trzeba to było utrzymać, a trochę mnie zawiodła ta druga połowa, bo prawdę powiedziawszy to Śląsk lepiej wyglądał i mógł strzelić gola i szkoda właśnie, to jest cały czas chyba ten problem, o którym mówimy, że Górnik ma dobre momenty, ma fragmenty, kwadrans, pół godziny, 45 minut, a brakuje tak z 80 minut dobrej gry, to by wystarczyło do 3 punktów.
Panowie, Jesus Jimenez, wiemy, że tutaj raczej przez nas nie był chwalony za swoje występy. No to był najlepszy mecz Jesusa Jimeneza w barwach Górnika Zabrze. No i też taka fajna, czy nie fajna dla Górnika statystyka, że tak naprawdę 12 z 15 bramek strzelali Hiszpanie, a nie ci młodzi zawodnicy. Tylko pytanie, którzy młodzi zawodnicy mają te bramki strzelać dla Zabrza. No i tak naprawdę Marcin Brosz na tych konferencjach, czy przed, czy pomeczowych, no jest bezradny, bo czasami oczywiście mówi, że pracujemy nad wieloma elementami, nad schematami, nad taktyką, bo oczywiście Górnik dużo biega, ale to, o czym mówiłem w tamtym tygodniu, za piłką, a nie z piłką, bo te statystyki biegowe naprawdę nie wyglądają źle, tylko to co mówi Krzysiek, są momenty, są fragmenty dobrej gry, a po tych dobrych momentach, kiedy Górnik jest w takim małym kryzysie, praktycznie zawsze traci bramkę. I to jest taki powód, że potem, no potem choćby Górnik chciał, to tak naprawdę nie masz czego.
Ta plastelina, którą ma trener Marcin Broż, jest bardzo podatna na ugniatanie, ale ona jest jeszcze na tyle podatna na ugniatanie, że jest także podatna na ugniatanie przeciwnika, bo to są zbyt młodzi piłkarze, żeby zagrać moim zdaniem stabilnie 90 minut. Marcin Broż teraz na pewno zamieniłby się z wieloma trenerami w tej lidze na swoje kadry, bo jak w zeszłym sezonie, to o czym już też mówiłem niejednokrotnie tutaj, miał do dyspozycji młodych zawodników plus tych dwóch bardzo mocno wyróżniających się Kurzawę i Kądziora, no to teraz nie ma. I ciężko jest ukręcić coś z drużyny, gdzie naprawdę nie ma kto zaskoczyć. Dlatego to jest na tę chwilę największy problem Górnika, no poza tym, że właśnie nie ma tam praktycznie żadnej stabilizacji pod względem doświadczenia.
No i też zobaczmy, kto tak naprawdę jest w formie. Ja powiedziałbym, że nikt. Bo Igor strzela swoje to, co on robi i mimo wszystko wyciska tą cytrynę na maksimum. Tomek Loska miewa różne mecze, gorsze, lepsze. W pewnym sezonie miał jednak dużo lepszą formę. Szymon Żurkowski od ostatniego zgrupowania kadry jest cieniem samego siebie. Może teraz będzie może lepiej, chociaż znów wyjechał na kadrę. To też pewnie trener Broż chciałby, żeby popracował. No i nie ma tych zawodników, więc tutaj nawet też Dani Suarez, no raz lepiej, raz gorzej, a częściej chyba gorzej. Bochniewicz to samo, ostatnie tygodnie nie najlepsze i no nie ma takiego piłkarza, który miałby te swoje 5 minut, byłby w gazie, a on by mógł, może pociągnął tą drużynę.
Tak sobie mówimy o tych piłkarzach, którzy w poprzednim sezonie ciągnęli Górnik. Panowie, czy waszym zdaniem wypożyczenie z Amiens Kurzawy jest do Zabrza możliwe, bo wiemy, że tam tak naprawdę Rafała nie ma, a wiemy, co tutaj w Zabrzu robił, te asysty, dośrodkowania w punkt, no i ja słyszałem o tym, że wypożyczenie jest możliwe.
Jeśli mogę. Ja właśnie ostatnio dużo dyskutowałem na ten temat w Gliwicach, bo tam też mogę jedynie zdradzić, pojawił się temat pewnego powrotu, ale nie wiem, czy do niego dojdzie. Generalnie chyba jestem przeciwnikiem, bo patrząc w historię, to powroty raczej się nie udawały. Pamiętam Andrzeja Niedzielana, który w Chorzowie był uwielbiany, gdy wrócił do ruchu, to skończył w klubie Kokosa. Nawet Konstantin Wasiliew jest przykładem, że te powroty nie jest to takie łatwe i proste, jak się wydaje. Może dlatego, że dany piłkarz myśli, że jak wróci do klubu, w którym był uwielbiany, w którym miał formę, to wszystko przyjdzie samo i będzie łatwo i pięknie i przyjemnie. A to już jest jakby zupełnie inny moment i może czasami też inna drużyna, więc no nie wiem, czy to byłoby dobre rozwiązanie. Wolałbym szukać nowego Rafała Kurzawy i nowego Damiana Kądziora, który pokazuje w Chorwacji. No jednakże, że był też kluczowym zawodnikiem, może nawet nie tak docenianym, jak powinien.
Ja ciebie jeszcze, Paweł, zapytam do kwestii Kurzawy, bo tutaj mówi Krzysiek, żeby był ten następca tego zawodnika, no to przecież został ściągnięty Adam Ryczkowski do środka pola, Biedrzycki. Gdzie ci zawodnicy są, bo ja nie wiem.
Raczysz żartować, że pan Ryczkowski może być godnym zastępcą Rafała Kurzawy. Ja bym dodał jeszcze tylko tyle, że porozmawiajmy o pieniądzach w przypadku takiego powrotu, bo jeżeli facet wyjechał do Francji, to też tam zarabia dużo więcej niż w Górniku Zabrze i myślę, że nawet Górnik w takim kryzysie, kiedy teraz musi kogoś ściągnąć, żeby się uratować, i tak nie wyłoży takich pieniędzy, jakie chcieliby wam miała. Poza tym, jeżeli oni go ściągnęli, no to nie będzie w ogóle mowy o tym, żeby go z tego klubu po pół roku wypuścić, bo facet się dopiero zaczyna aklimatyzować. Idzie mu to bardzo słabo. Ostatnio nawet widzieliśmy tę okładkę jednej z francuskich, znaczy nie okładkę, stronę na jednej z francuskich gazet, kiedy była infografika mówiąca o tym, kto w jakim języku porozumiewa się z trenerem i Kurzawa zupełnie z boku, tak, że są trzy grupy. Ludzie, którzy mówią po francusku, angielsku i Kurzawa. Więc tam jest tego typu też problem, ale no ci następcy nie, no porozmawiajmy o nazwiskach, porozmawiajmy o gościach, którzy mogą do tego klubu dołączyć i poprawić od razu jakość. A to, co powiedział Krzysiu na początku, to jest praktycznie na polskim rynku zimą mission impossible, żeby znaleźć kogoś, kto doda jakości z buta i będzie chciał dołączyć do tego Górnika Zabrze.
Co do Kurzawy, to później tam ludzie chyba z otoczenia piłkarza prostowali, że angielskim jeszcze sobie jakoś radzi, ale chyba ten francuski jest zawsze kością niezgody i problemu, no bo trener tylko po hiszpańsku i francusku.
Tak, to moja nieścisłość, ale też weźmy pod uwagę to, że Francuzi mają hopla na punkcie tego, żeby mówić w ich języku. Nawet jak gdzieś przyjeżdżają, to oni sądzą, że i tak w Polsce ludzie powinni mówić po francusku.
Oui, oui. No ja pamiętam, że jeszcze w poprzednim sezonie nie żebałem się o Rafała, ale powiedziałem, że jeśli w Polsce ma problem z tym, żeby, nie wiem, powiedzieć po meczu dwa zdania, dopiero na zgrupowaniu kadry coś tam mówił. Pamiętam pożegnalną konferencję w Zabrze, no to cały spocony, nie wiedział tak naprawdę, co powiedzieć. No i też pamiętam, Damian Kądzior mówił, że on jest taki, wiadomo, rozrywkowy, dla mediów otwarty, bo to jest ich praca, a Rafał to jest jego przeciwieństwo, spokojny, cichy, nie za granicą, nie we Francji, nawet w takim klubie jak Omiel. Ale panowie, dobra, 14 miejsce Górnika, 13 punktów. Kolejny mecz z Koroną Kielce. Wiemy, że teraz przerwa na reprezentację. Zapytam też o te boki obrony, bo w meczu z Zagłębiem to naprawdę fajnie wyglądało. Natomiast no, w tym meczu ze Śląskiem zostali zdjęci Michalski i Liszka. Ja nie wiem, jakie byście pozycje załatali tymi transferami, bo na pewno skrzydła. No wiemy, że jeśli odejdzie Szymon Żurkowski, to pewnie i środek pola, bo raczej nie wyobrażam sobie takiego środka pola Ambrosiewicz-Matuszek, bo tam by się pewnie wjeżdżało jak w masło. Środek obrony jeszcze okej, ale też na pewno prawa strona obrony, no bo kogo my tam mamy, tak? Jest Michalski, jest Wiśniewski, czyli dwóch piłkarzy, którzy no, tak naprawdę nic nie dają. Lewa strona, no tam jeszcze okej. Okay. Adrian Gryszkiewicz, jeśli on się wyleczy i dojdzie do tej swojej dyspozycji chociażby z poprzedniego sezonu, no to będzie okej. Okay. Jest jeszcze Michał Koj, ale my tutaj wymieniamy cztery pozycje. Do tego Tomasz Loska, jeśli odejdzie, a moim zdaniem nie odejdzie, bo ta dyspozycja no, nie pozwala na transfer, bo mówiło się o drugiej Bundeslidze, ale kto by chciał w tym momencie Tomasza Loskę, czyli tutaj cztery pozycje, żeby tam kupić jakiegoś zawodnika, tak?
Będą miliony monet za Szymona Żurkowskiego, więc panie, można szaleć, nie? A tak poważnie to tak jak mówisz, no tutaj boki obrony, skrzydło, środek, jeśli odejdzie Szymon, no ciężka sprawa. Ja myślę, bo zacząłeś o tych bocznych obrońcach, ja myślę, że trener Brosz w końcu chciał sprawdzić właśnie tych dwóch młodych i stawiał na nich w kilku meczach pod rząd To był pomysł, który chyba nie wypalił, no ale też nie ma zbytniego wachlarza możliwości. I trener Brosz do tego chciał trochę stabilizacji, no to nie wyszło. I tu też jest problem. Kolejna, ostatnia już w tym roku przerwa na reprezentację. Może popracują, może coś wymyślą.
No problem też jest taki, że czy odejdzie Żurkowski, czy nie, to trzeba tam jednego piłkarza do środka pola, a jeżeli odejdzie Żurkowski, to trzeba dwóch. I to dwóch, którzy będą mogli zagrać w pierwszym składzie, bo dyspozycja Matuszka naprawdę pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia i nawet to nie jest ten piłkarz, który grał miernie w zeszłym sezonie, bo on w zeszłym sezonie był trochę w cieniu Żurkowskiego, ale w tym sezonie jest jeszcze gorzej, więc to też jest taka pięta achillesowa na pewno Górnika Zabrze na tę chwilę.
Dobrze, panowie, zostawiamy Górnika. Mam nadzieję, że po tej przerwie na reprezentację sobie to wszystko będziemy podsumowywać z uśmiechem. Na pewno w następnym tygodniu Gryfny to będzie takie podsumowanie całej rundy jesiennej, jeśli chodzi o kluby z Ekstraklasy, bo wiemy, iż następnej kolejki Ekstraklasy nie będzie, też spotkania pierwszej ligi niektóre przełożone, dlatego skupimy się na podsumowaniu całej rundy jesiennej. Wisła Płock, Zagłębie Sosnowiec 2-0, minus 33. Mówi wam to coś? To są bramki stracone przez Zagłębie Sosnowiec na poziomie Lotto Ekstraklasy. Ja sobie wczoraj rozmawiałem z Bartkiem Babiarzem i on powiedział, że trener Iwanauskas na takiej odprawie podsumowującej rundę jesienną powiedział: panowie, wszystko macie w waszych nogach, bo to nie wygląda źle przez pryzmat gry. Brakuje wam tych bramek, które was napędzą na początku spotkania, bo w te mecze wchodzicie dobrze. Czyli no oczywiście wiemy, no tutaj chciał się zabawić pewnie trener Iwanauskas w psychologa, bo tego też pewnie Zagłębiu potrzeba, ale poprzednie spotkanie z Jagiellonią, 25 minut, to o czym mówiliśmy, naprawdę fajnie weszli w mecz, z dużym zaangażowaniem, z wysokim pressingiem. Z Wisłą Płock też to dobrze wyglądało, ale Zagłębie ma to do siebie, że też jeśli traci bramkę i na chwilę się zdekoncentruje, to potem praktycznie przegrywa spotkania i to jest naprawdę fatalna pozycja. Nic tylko się odbijać, tylko pytanie, czy Zagłębie się w ogóle odbije, no bo nie chcę być złym prorokiem, ale to nie wygląda dobrze, a mamy koniec tak naprawdę rundy jesiennej, kolejne spotkanie z Piastem, 2-0 z Płockiem, 1-4 z Jagiellonią, w dwóch meczach 6 bramek, do tego Wisła Płock, Kraków, 2 bramki stracone, z Miedzią jedna, no to ta defensywa nie wygląda, gra defensywna całego zespołu.
No właśnie, tutaj defensywa jest problemem, no nie można tyle tracić, tak grać, no ale jak mamy parę Cichocki i Jędrych, no to sorry, ale no na ekstraklasę to raczej nie. No, przypomnijmy sobie, że to od początku się źle zaczęło, bo te błędy Polczaka i chyba 3 karne z rzędu, tak. Więc wszystko zaczęło się fatalnie od faceta, który miał to wszystko trzymać, a później się okazało, że raczej nie utrzyma tego. No i tutaj bym widział problem, i tutaj zimą bym ściągnął jakiegoś środkowego obrońcę albo coś zrobił z defensywą, bo w tej ofensywie, no okej, teraz nie strzelili w Płocku, ale tam jest potencjał. Gdy ma się takiego strusia pędzi wiatra jak Wrzesiński, gdy jest Pawłowski i Udowiczyć z drugiej strony i masz Sanogo, no to jeszcze coś na pewno wpadnie. Okej, zdarzą się mecze, które nie udają się, ale są też mecze, w których Zagłębie pokazało to ofensywny pazur. Więc defensywa, jeszcze raz defensywa.
Czy dla mnie po tym meczu tak wyciągnąć coś ciekawego, to dla mnie paranoją jest to, co zrobił Wrzesiński w tej sytuacji, kiedy szybko zagrali po błędzie bramkarza Wisły Płock z autu. No, nie włożyć takiej piłki do siatki, to jest duży błąd na poziomie ekstraklasy i myślę, że to powinno nam zostać w pamięci. Po tym wszystkim Klistowało mi się znowu podobał. To był piłkarz, który też umiał uderzyć, który gdzieś tam znajduje się w sytuacjach, który potrafi strzelić. No ale to cóż, mogę się tylko podpiąć pod to, co mówicie. Jeżeli tam z tyłu nie zostanie coś wzmocnione, to nie da rady. A propos transferów, Zagłębia Sosnowiec przed tym sezonem i nadziei w tym, że Polczak uratuje ten zespół, no to bądźmy poważni. No. Gość, który został odpalony z Krakowi, nagle nie będzie zbawcą i mesjaszem dla Beniaminka Ekstraklasy. No, takie są fakty.
No to co mówił Krzysiek, Jędrych, Cichocki, na pierwszą ligę to była dobra, naprawdę solidna para stoperów. Niby tylko klasa wyżej, ale pewnego poziomu nie przeskoczysz. Na lewej stronie obrony zagrał Udowiczyć, no i zapytałem go, czy czuje się lepiej wyżej czy niżej. On powiedział, że jako lewy obrońca czuje się lepiej, bo wie, kiedy może się, że sam decyduje o tym, kiedy może się podłączyć w akcję ofensywną, a jako lewy pomocnik musi tak naprawdę no, mieć tą umiejętność współpracowania z lewym obrońcą, kiedy zasekurować, kiedy przyspieszyć i tak dalej. No i też kilka tam statystyk na lewej stronie zrobił właśnie Żarko. Panowie, środek pola, bo oczywiście tutaj Banasiak jest takim zawodnikiem, na którego stawia Iwanauskas. To był taki jego pierwszy ruch, przesunięcie go z boku do środka, ale tak sobie spoglądam. W tym meczu Wokić, w poprzednim chyba Babiarz, w meczu z Wisłą Milewski i żaden nie odpalił. No taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Wiemy, że Szymon Pawłowski jako dziesiątka to jest na pewno strzał w dziesiątkę. No nie mówię o tym, że czasami ma takie momenty wyłączenia się, ale to nie jest zawodnik młody, żeby grać na skrzydle, tylko wiemy, jakie ma umiejętności i ta dycha to jest naprawdę jego pozycja. No i teraz ta przerwa na reprezentację, będzie można popracować, bo tak jak w przypadku Górnika, tutaj trzeba jeszcze nabić no, kilka tych punktów, żeby, nie wiem, jak zdobędą 2 czy 3 punkty do końca, do świąt Bożego Narodzenia, no to potem obudzą się z ręką w nocniku. I pamiętam Marcin Jaroszewski, no 3-4 transfery tylko przed tym sezonem i koniec. Zrobiło się chyba 7 albo 8, a i tak to jest za mało, bo te 4 transfery zupełnie nietrafione. te pierwsze dwa, Vokić, Teruna Riga, zapomnijmy, tak? Polczak, no też dla mnie do zapomnienia transfer. Kogo jeszcze Zagłębie ściągnęło, bo sobie już nie przypomnę. Pawłowski, tak, no to na pewno transfer na plus. Mraz, no okej, tak, ale na lewej stronie obrony raczej funkcjonuje Udovičić, a w miejsce Vokicia wszedł w tym meczu Patryk Mraz. No i te bramki, 33. Tak, Kokoszka, no Adam zaginął gdzieś, tylko nie wiem gdzie. No to są transfery Zagłębia Sosnowiec.
No i tu taka nadzieja chyba była, że Polczak i Kokoszka stworzą najszczelniejszą defensywę ligi. Z całym szacunkiem dla tych panów, bo oni w ligowych rozgrywkach sporo pokazali i szacun za te wszystkie lata, które już za nimi, ale właśnie za nimi. I to jest ten problem. Dudek jeszcze na początku, trener Dudek na początku próbował Kokoszka na pozycji defensywnego pomocnika i tam też mu nie poszło i myślę, że Kokoszka już po prostu dociągnie do końca kontraktu w Zagłębiu Sosnowiec i moje zdanie jest takie, że go już nie zobaczymy, ale obym mógł to odszczekać, podobnie jak odszczekamy dzisiaj wiele zimnych słów w kierunku GKS-u Tychy.
Tak, dobrze panowie, przechodzimy do Piasta Gliwice. O coś jeszcze miałem zapytać, co do Zagłębia, ale nie zapytam, bo wybił mnie z rytmu Paweł. Piast Gliwice Zagłębie. To jest ta kolejna seria gier. Ja pamiętam, że komentowałem pierwszy mecz Zagłębia w sezonie, albo to była druga, albo pierwsza kolejka. Pierwsza. I Zagłębie prowadziło 1-0, wszystko układało się po ich myśli, a potem chyba Jodłowiec takim strzałem w okienko dał wyrównanie, potem system VAR, karny i wszystko się zaczęło walić, czyli dobre wejście w mecz, bramka strzelona, a potem końcówka słaba i Zagłębie przegrywa. Panowie, Piast Gliwice przegrywa w Kielcach 0-1. Mówiłem w poprzednim tygodniu, że nie wiem, co po tej koronie się spodziewać, wiemy jak u siebie funkcjonują. Ale piąte miejsce Piasta Gliwice no pewnie braliby w ciemno po zakończeniu rundy jesiennej. Znowu hejt Lidziczek, jeśli chodzi o środek pola. Ale panowie, no nie sposób nie zacząć od tego faulu Rymaniaka na Walencji, bo wiemy jak rozpędzony był Walencja, w jakiej dyspozycji, w jakiej formie. A tutaj Rymaniak fauluje, śmieje się w twarz. No to jest naprawdę zachowanie patologiczne.
No można tylko żałować, że tak się właśnie w polskiej ekstraklasie traktuje piłkarzy, którzy wnoszą coś więcej. Tak było z Szymonem Żurkowskim, który przez długie tygodnie miał problemy, było na niego polowanie ewidentne. No tutaj rozmawiałem wczoraj z Joelem, powiedział, że od początku czuł, że piłkarze Korony chcą go wykosić, że domyślam się, że takie było założenie trenera. Znaczy nie powiedział pewnie, żeby go kontuzjować, ale żeby nie dać mu żyć, nie dać mu grać i oczywiście można to zrobić w ramach przepisów, a można też w chamski sposób. I tutaj Rymaniak, który jest niezłym piłkarzem, ale też ma swoje na sumieniu, od początku próbował coś zrobić. No i tutaj mówimy, że dorobek Piasta fajny, ale to będzie teraz ten moment próby, bo ostatnia część tego roku i bez Walencji widzieliśmy drużynę w drugiej połowie w Kielcach i był problem, więc tutaj trener Fornalik będzie coś musiał znaleźć. Z tego co wiem, teraz dostałem wiadomość, że szczegółowe wyniki dopiero dzisiaj mamy wtorek, w środę. Na pewno jakaś przerwa będzie, tylko teraz pytanie, czy będzie to miesiąc, czyli może dwie kolejki, czy będzie to jednak dwa miesiące, czyli więcej kolejek. I zobaczymy, jak sobie drużyna poradzi bez najbardziej kreatywnego piłkarza. No, jeszcze raz wrócę do tego, że chyba największe pretensje można mieć do sędziego i generalnie do arbitrów w lidze. Nie wiem, w Hiszpanii się to zdarza, że największe gwiazdy czy najlepsi piłkarze są chronieni. Tak? Tutaj no, trzeba było dać jeszcze kilka kartek żółtych albo dać czerwoną Rymaniakowi za kolejny faul i byłby spokój. A pamiętamy jak było z Szymonem Żurkowskim, jeszcze raz wrócę do tego przykładu, bo to młody Polak, więc tym bardziej powinniśmy go chronić, a jedno wejście i może być po piłkarzu. I już w przeszłości mieliśmy wiele historii, gdzie młody, obiecujący piłkarz już po powrocie, po kontuzji nigdy nie nawiązał do swojej formy.
Wyczerpał Krzysztof temat w 100%. Też sądzę, że powinien Rymaniak zostać bardziej ukarany, A poza tym weźmy jeszcze pod uwagę to, że dzisiaj przy tej technologii, przy nagrywaniu meczów, tego, że możemy w każdym momencie do tego wrócić, to są takie instrumenty jak komisja ligi i taki piłkarz też powinien dostać ostrą reprymendę od kogoś po meczu i tak samo w klubie powinien dostać ostrą reprymendę od kogoś po meczu, tylko to powinna być komitywa wszystkich 16 klubów grających w lidze, tak? A jeżeli korona nie ma na tę chwilę takiego jednego zawodnika, którego trzeba by było specjalnie chronić, no to na pewno na tym nie będzie jej zależeć, ale tak jak mówię, moim zdaniem za takie rzeczy powinno się srogo karać finansowo i piłkarze by się oduczyli, bo dowiedzieliby się, znaczy zdaliby sobie świadomość z tego, że piłkarza można też zatrzymać na przykład poprzez pociągnięcie za koszulkę.
Też, żeby nie zabrzmiało to inaczej. Ja rozumiem, że taki jest styl korony, że trener Litieri wie, jaki ma potencjał jego zespół, jaki ma wykonawców i po prostu zdecydował, że będziemy grać ostro, twardo i że to jest najlepsza droga do sukcesu, no ale są pewne granice, tak? I nie każe każdej drużynie grać tiki-take i tutaj sobie podaniami bez kontaktu, ale no jednak bez chamstwa i to powinno być głównym celem.
Zapytam panowie o pozycję bramkarza, bo wystąpił Plach w bramce. Na ten moment wydaje mi się, że Plach jest delikatnie przed Kubą Szmatułą, natomiast ma te momenty albo taki przestój zbyt pewności siebie, zbyt niepewności siebie i tam to, co mówiłeś przed wejściem na antenę, że Kończkowski by tę akcję pewnie skasował, a tutaj poczuł się pewnie Plach i Benz.
Czy skasował? Sprawiłby, że tylko takie uderzenie lobem mogło wejść i weszło. Szczerze powiedziawszy, bardzo mnie zdziwił Plach tą interwencją, bo generalnie w Kielcach zaprezentował się dobrze, tak? Obronił wcześniej sytuację sam na sam z Cebulą, jeśli się nie mylę, i w drugiej połowie właśnie strzał Rymaniaka też świetnie obronił, więc grał dobrze. No i w tej sytuacji no, on nie miał szans w ogóle, no, nawet gdyby był Usainem Boltem, to by nie zdążył. Złapał go Soriano w połowie pola karnego, więc miał jeszcze kilka dobrych metrów do pokonania. No wystarczyło po prostu zostać. Uważam, że wtedy Soriano oddałby jakiś strzał, który albo by nie trafił w bramkę, albo po prostu jedną ręką by to złapał. Szkoda, że taka chwila, nie wiem, dekoncentracja, może zbytniej pewności siebie, może chciał wyjść, wypiąstkować, pokazać, że ja tu rządzę, tak? Sprawiła, że właśnie ten mecz się jakby obrócił przeciwko Piastowi. Okej, nie wiadomo, jakby ta druga połowa wyglądała bez Walencji, ale gdyby był remis, a może Piast by strzelił, bo też trzeba powiedzieć, że początek miał Piast najlepiej, a później im dalej w las, tym było gorzej, to może przynajmniej ten remis by się udało uzyskać.
No ale Soriano nie zrobił przy tej bramce niczego nadzwyczajnego. Plach mu tę bramkę podarował, bo mówisz, Krzysztof, że może chciał wyjść wypiąstkować, ale z tego, co mi się wydaje, to on po prostu stał w tym miejscu już przez jakąś chwilę. On dobiegł i stanął, tak? A ta piłka została zagrana już w momencie, kiedy on stał. Więc Plach, no to jest jego bramka ewidentnie i nie ma tutaj o czym mówić.
Panowie, boki obrony, Martin Kończkowski i Kierkeskow. Wydaje się, że obaj panowie są nie do wyjęcia, bo jak w tym poprzednim tygodniu mówiliśmy, w poprzednim sezonie mówiliśmy, że Kierkeskow, nie no panowie, no, pewnie go Piast gdzieś tam odda, a tutaj robi liczby, robi robotę. Martin też, wiadomo, no, to co mówiłem w poprzednim tygodniu, czyli miał ten okres przygotowawczy tak naprawdę i wtedy kontuzja. Zaczął grać, naprawdę odpowiedzialność, wejścia prawą stroną, to co pokazywał w ruchu Chorzów. No i teraz to Pietrowski musi, powiedziałbym, gonić Martina Kończkowskiego i na ten moment wydaje się, że nie do wyjęcia są boki obrony Piasta.
Nie ma szans na to, żeby któregokolwiek z tych dwóch piłkarzy wyjąć, a trzeba też powiedzieć, że te liczby są świetne, szczególnie jeżeli chodzi o liczbę występów, bo to jest 15 meczów od pierwszej do 90 minuty w Ekstraklasie, więc to też na pewno urodziło jego dobrą formę, bo na początku tego sezonu trochę też narzekaliśmy na dyspozycję tego piłkarza, ale Duńczyk teraz jest w rytmie po prostu i ta regularność sprawia, że też bardzo dobrze mu idzie.
Właśnie nie wiem od kogo zacząć, ale rozmawiałem z Mikielem, szykuję taki tekst, bo się pytałem, co się takiego stało, że on wiosną, no umówmy się, No on nie błyszczał, tak mówiąc delikatnie, a teraz on mówi, że polska ekstraklasa dla niego to było trudne. On grał tylko w Skandynawii, Norwegia, Dania, tak, i dla niego to wszystko było nowe, nawet też podejście do treningu, wszystko jakby zupełnie na nowo, a jest takim jakby rodzynkiem, tak, z tej części Europy, więc potrzebował czasu, ale też chyba potrzebował dobrego okresu przygotowawczego u trenera Fornalika. On na początku wiosną miał problemy zdrowotne, no a teraz jeszcze chyba mu pomaga ten fakt, że to jest chyba jedyna pozycja, w której nie ma takiej alternatywy. Okej, teoretycznie Marcin Piotrowski, który grał, może grać, ale on jest prawonożny i pamiętamy, jak to wyglądało, on zawsze przekładał na prawą nogę, nie było wejść ofensywnych. I chyba Kirkeskow lubi takie poczucie bezpieczeństwa i spokoju. To go. Czasami piłkarze lubią, jak ktoś naciska, a w tym przypadku może być na odwrót. A jeśli mówimy o Marcinie Kączkowskim, no to typowy śląski synek, który może zagrać w 6 dni 3 mecze, 90, 120, 90 i bierze torbę, idzie do domu, umyje się, wstaje rano i może znów grać mecz. Brakuje mi jeszcze tych dośrodkowań. I w meczu z Legią i z Wisłą brakowało tego, ale myślę, że to jest też kwestia czasu i trzeba pamiętać, że on akurat nie przepracował okresu przygotowawczego, bo cały czas był kontuzjowany wtedy, a w poprzednim sezonie grał wszystko od deski do deski, tak, w każdym meczu, tam chyba tylko raz miał 45 minut, jeśli się nie mylę, bo został zmieniony, a tak to grał wszystko, więc płuca są, teraz tylko dołożyć jeszcze odrobinę techniki i naprawdę super prawy obrońca.
W tym meczu z ławki Ajong, Parzyszek i Gojko. No ciekawe, kto w miejsce Walencji. No pewnie Jorge Felix. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec. No to panowie, pierwsza liga, bo zawsze nam brakuje czasu. Zaczynamy od meczu GKS Tychy, Odra Opole. 4-2 dla Tyszan. Nie będę szczekał. Nie patrz tak na mnie, bo to... Spotkanie wygrane przez GKS. Wiemy, jak to wyglądało, pamiętam, w Opolu. Tam wówczas mówiło się o trójce stoperów, potem żeby piłkarze czuli się lepiej. No to ta taktyka została zmieniona, mimo że trener Tarasiewicz mówił, że to wyglądało naprawdę genialnie, jeśli chodzi o Opole, bo to była taki schemat, że sześciu piłkarzy grało w pomocy tak naprawdę. Panowie, jak byście te Tychy ocenili, bo ja nie potrafię za bardzo tego wszystkiego ogarnąć. Na początku, szczególnie przy bramce numer 2 dla Odry Opole, ktoś tam plecami strzela gola, tu bramkarz wychodzi do bliższego słupka, wybicie piłki w plecy Abramowicza i piłka trzepocze w siatce. Potem GKS, przegrywając 1-2, strzela 3 gole i zdobywa 3 punkty. To ja tego nie rozumiem.
Sebastian, ale zawsze narzekałeś, że nic nie strzelają, nie punktują, jest źle, więc no kroczek po kroczku są 4 gole, tak, jest zwycięstwo, więc od tego bym zaczęła. To, czy wpada dupą, czy plecami, czy co się dzieje w ich meczach, to na razie nieistotne, tak. Ja myślę, że tego potrzebował GKS i zobaczymy, jak zareaguje, to będzie kluczowe, nie? Bo jeśli w kolejnym meczu przegrają, to te 3 punkty tak jakby były, ich nie było, nie? A jak będą, pójdzie jakaś kontynuacja, jakaś seria, taka seria na przykład 3 zwycięstw z rzędu, to byłoby coś dla GKS-u jak antybiotyk dla chorego.
No właśnie, Paweł, czy oni odcięli się już od tej rundy jesiennej, bo mamy pierwszy mecz rundy wiosennej, czyli zamykamy rozdział jesieni i zaczynamy od takiego pięknego zwycięstwa 4-2, no tak naprawdę w trudnych okolicznościach, bo podnieść się z 1-2 to jest naprawdę sztuka. Tutaj też na konferencji trener powiedział o tym meczu z Podbeskidziem. Tam też 0-2. Wydawało się, że już jest po ptokach, że zaraz będzie dramat. A tutaj 2 gole zdobyte. Mieli szansę na trzecie, czwarte trafienie, tak?
Nie przesadzałbym. Chciałem powiedzieć na początku tak. To był jeden z pierwszych meczów GKS-u Tychy w tym sezonie, który obejrzałem od deski do deski. I jak ostatnio śmialiście się, że jestem tym szczęśliwcem, że nie robiłem tego wcześniej, to tak w tym meczu, oprócz pierwszych 15-20 minut, bo chyba w 20 minucie padła pierwsza bramka, to narzekać nie można było już później, bo były i emocje i sporo się na tym boisku działo. Myślę, że zdecydowanie sytuacja tej kolejki we wszystkich klasach rozgrywkowych piłki nożnej w Polsce to jest Biernat nabijający Abramowicza, bo jedna z najśmieszniejszych sytuacji tej kolejki na pewno, ale już zostawmy. nie powiedzieć o tym, że przepiękne gole padały, bo tak. to, co Wojtusz zrobił, stadiony świata. Myślę, że fajnie, że kibice w Tychach zobaczyli coś takiego, bo to napawa optymizmem. Może tak być, że z psychologicznego punktu widzenia oni się teraz odetną i zacznie się coś nowego, tylko to by trzeba było bardzo mocno zaakcentować w następnej kolejce, bo to trzeba wpaść w pewne ramy i cały czas być na dobrym poziomie. Ale taka wygrana z Odrą Opole na pewno cieszy, szczególnie, że to rywale w tabeli zespołu gdzieś tam ze sobą sąsiadujące, a takie zwycięstwa zawsze są bardzo cenne, także właśnie z tej psychologicznej perspektywy.
Bodaj 10 meczów GKS czekał na komplet punktów. No to jest 10 kolejnych gryfnych. No niestety nie mogliśmy mówić, że GKS zapunktował za 3. No tak, 2 bramki Wojtusza. Też zaczął nowy rozdział, tak? Bo jesienią ani jednego gola, a tutaj 2 i to zaczął naprawdę z bardzo wysokiego C. Piękne trafienia, bo tak to trzeba powiedzieć. Ja jestem, panowie, ciekaw, bo tutaj do końca zostały 3 kolejki, tak? Jeśli chodzi o pierwszą ligę, tak mi się wydaje. Co tutaj zrobić zimą? Bo na pewno potrzeba napastnika. No bo nie wiem, czy tam Giel zostanie z tego ruchu, ten okres wypożyczenia skrócony. Na jakie pozycje tutaj można kogoś szukać? Bo jednak wiemy, że latem tych zawodników można pościągać, gdzieś tam poszukać, a tutaj zimą nie ma takiego wielkiego pola manewru. Tylko inna kwestia jest, czy Tychy, obracając się, jak mówi trener, 13-14 zawodnikami, dadzą radę. Kolejna kwestia. Tutaj cały czas trener przez całą rundę jesienną tak to wyglądało, że bronił swoich zawodników przed krytyką. Mówi o zaufaniu, że zaufanie jest najważniejsze, a nie, że ktoś nazywa się idiotą czy frajerem. Kolejna rzecz to transparenty kibiców wywieszone na płotach, czyli panie prezydencie, czas na zmiany, bo w zarządzie trwa zabawa. Coś tam, że może wiosną przyjdą cuda, może przyjdzie Franek Smuda. No też kibice mają tego dość, tych fatalnych wyników. I tak naprawdę po tym trafieniu Abramowicza do własnej bramki była taka szydera, że ja się bałem, że za chwilę padnie 3., 4. bramka i kibice po prostu opuszczą stadion. A tutaj pstryk, coś się odmieniło i GKS wygrał 4-2.
Mierzmy siły na zamiary. GKS Tychy to nie jest dzisiaj zespół zbudowany z tak silnych piłkarzy i z tak silnie personalnego zespołu, żeby kibice mieli wymagania co do liderowania w tabeli, nie tracenia punktów i generalnie pięknego grania. To jest marazm, bo tak bym to nazwał, bo to jest pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy, kiedy patrzę na tę sytuację wokół GKS Tychy, z którego trzeba wyjść, a najlepiej... Pytałeś o wzmocnienie. Najlepiej zrobić to ściągając po prostu klasowych piłkarzy i brać co jest. Nie patrzeć na pozycje, na których trzeba się wzmacniać, tylko tu trzeba jakości. Tu trzeba piłkarskiej jakości, która skądkolwiek miałaby nie przyjść, no to nam jej potrzeba. I pewnie trzeba też obrać jakąś filozofię budowania tego zespołu, bo tutaj strategii żadnej nie widzę.
Ja myślę, że poczekałbym, bo te 3 kolejki, nie wiem, załóżmy, że GKS wygra te 3 mecze i będzie 4 z rzędu zwycięstwa i co wtedy? Powiesz trenerowi Tarasiewiczowi, że trzeba rewolucji? Ja myślę, że niekoniecznie. Znaczy nie, no umówmy się, wzmocnienia są potrzebne, ale tylko trener i władze klubu powinny wiedzieć przynajmniej, jak to wygląda od środka, tak? Czy po prostu jeszcze da się coś wycisnąć, nie wiem, wróci Piotrek Ćwielą, coś można pozmieniać. Forma Grzeszczyka idzie do góry. No tutaj na pewno są jakieś analizy przeprowadzane, jakieś badania. Wiedzą na czym stoją i może wystarczy 3-4 transfery i będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Pamiętajmy, że ta drużyna w przednim sezonie wiosną poradziła sobie zdecydowanie lepiej, więc cały czas ja uważam, że to jeszcze nie wszystko na co ich stać, więc tutaj trzeba to z głową zrobić, nie robić jakiejś rewolucji jak w klubie z Katowic.
Nie no, jak wygrają 3 mecze jeszcze i 4 z rzędu, to wtedy będę naprawdę szczekał, bo jeśli wygraliby te 3 mecze z rzędu, to naprawdę ta sytuacja w tabeli nie będzie wyglądała źle. Mówiło się o awansie, a wiemy, jaka pierwsza liga jest nieprzewidywalna, tak? Że no, dwa razy nic się nie zdarza. Natomiast jeśli wiosna będzie tak kapitalna, to kto wie, tylko tak jak mówi Krzysiek, to pewnie są, trwają badania, analizy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, tego mi brakowało u Grzeszczyka, tej dobrej dyspozycji, bo on zawsze, kiedy nie szło, to ciągnął zespół, a ostatnimi czasy rozkładał szeroko ręce, pretensje dookoła, jaki to ja nie jestem i tak dalej. No i ten mecz z Odrą był naprawdę bardzo dobry w jego wykonaniu. Co do Piotra Ćwielonga, no niech on wreszcie wróci i niech pokaże, że został tutaj ściągnięty, żeby grać, a nie kontuzja. Kontuzja, mecz, dwa mecze, kontuzja i tak dalej. No niech pokaże swoimi występami, że zasłużył na transfer, żeby te kontuzje go omijały, no bo wiemy, że dla piłkarza zdrowie jest najważniejsze. Kolejny mecz w Głogowie, 12 miejsce w ligowej tabeli GKS-u Tychy. Jestem naprawdę pod wrażeniem formy Huberta Adamczyka, bo to jest piłkarz, który daje Tychom jakość. I ja nie wiem, czy Wisła Płock go zimą będzie chciała z powrotem, ale nawet mówił trener Tarasiewicz, że ponoć z nim zamienił kilka słów i powiedział: zostań tu, chłopie. Tak samo było z Jałochą, także żeby tutaj został. Ale troszkę mnie irytują takie wypowiedzi trenera na konferencji o Manchesterze United, że tam mają ileś tam tysięcy funtów na miesiąc, że jak to było, coś było o Manchesterze United, że nawet ten zespół tak klasowy by nie podniósł się, przegrywając 0-2 na przykład z Crystal Palace. No ale to takie porównania nie mają sensu, Paweł.
Nie wiem, od czego zacząć, bo tyle wątków wyprowadziłeś, że mógłbym gadać bardzo długo. O Grzeszczyku. Co widziałem w Grzeszczyku podczas meczu z Odrą Opole, to że urósł jako kapitan. I to mi się bardzo podobało. Facet, który brał odpowiedzialność na siebie i przede wszystkim dużo gadał na boisku, co było widać. I takiego Grzeszczyka Tychy zdecydowanie potrzebują, a co do setek tysięcy funtów, to żeby zacząć je zarabiać, to trzeba najpierw zacząć grać może w Ekstraklasie.
No tam bardziej, wiesz, chodziło o to, że jednak się podnieśli o zaufanie ze strony kibiców. Dobra, GKS Katowice, panowie, pod Beskidzie Bielsko-Biała 2-0 dla Gieksy, Śpiączka Piesio, fantastyczny doping kibiców GKS-u Katowice. No naprawdę prawdziwi kibice, bo to, co się dzieje, to, co się działo, czy dzieje w Katowicach, to nie jeden kibic powiedziałby: ja to pier i zostaję w domu, albo idę z żoną do kina na Planetę Singli 2 na przykład. Piątka obrońców z tyłu. To nie jest taktyka, którą będzie grał trener Dudek, ale no, z braku laku trzeba taką taktykę, takie schematy na boisko wprowadzać. Bardzo istotne, bardzo cenne zwycięstwo GKS-u Katowice i czyżby zaświeciło słońce gdzieś tam na końcu tunelu?
Ostatnio zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby Gieksa odpaliła. Szamani, magicy, różne pomysły były, ale jest jeden pomysł: grać wszystkie mecze w Bielsku-Białej, bo ten teren odpowiada Gieksie jak żaden inny. A tak poważnie, dobry mecz i przede wszystkim dobry mecz, bo z tyłu spokój, bez dziwactw i wariactw, bez głupich błędów i widzicie, no tutaj okazuje się, że tutaj pies pogrzebany, tu klucz. Po prostu skupić się na defensywie, bez szału budować tą drużynę od tyłu. Tak jak mówiliśmy też w Ekstraklasie, jak się poukłada tyły, to z przodu zawsze może coś wpaść. I tak wygląda ten mecz. Dla mnie Podbeskidzie biło głową w mur, nie miało za bardzo pomysłu oprócz stałych fragmentów, tylko rzuty rożne były nadzieją na jakiekolwiek zagrożenie. A Gieksa swoje grała, nie było to porywające widowisko, ale czułem, że jak strzelą tego gola na 1-0, to już później będzie im łatwiej i chyba tak było. I mają jakiś zalążek, mają jakiś przyczółek, od którego można teraz wyjść i budować coś lepszego.
Tak jak tytuł artykułu odnośnie tego meczu w katowickim sporcie, czyli do przebudzenia potrzeba Śpiączki. Dawno nie widziałem czegoś takiego w pierwszej lidze, co zrobił Bartek Śpiączka przy tej drugiej bramce. Fenomenalne zachowanie, naprawdę mając dwóch gości na plecach i to dwóch silnych obrońców, bo tam na pewno brał w tej akcji udział Bugajdis, który wypycha bez żadnego trudu. Coś fantastycznego zrobił Bartek Śpiączka i to tylko dowód na to, że z przodu jakość w GKS-ie Tychy jest. Przepraszam, w GKS-ie Katowice. W GKS-ie Katowice jest. i już mi się takie KS-y po prostu mylą, a jeszcze jest Jastrzębie za chwilę. Więc to bardzo, bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre, dobry prognostyk na przyszłość pod Beskidzie. Ja bym nie bardzo krytykował, bo GKS po prostu musiał w tym meczu, niesiony dopingiem swoich kibiców. Pod Beskidzie nie ma jakby, jeżeli chodzi o wojnę kibicowską, czego przeciwstawić. Dlatego piłkarze pod Beskidzie po prostu dostali dwa gongi i myślę, że to jakoś nie bardzo wpłynie na to, że idzie im coraz lepiej pod batutą Krzysztofa Bredę. Rozmawiałem ostatnio z Filipem Modelskim. Bardzo chwalą piłkarze. Współpracę z Bredę podobno jest wybitnie dobrym analitykiem. I generalnie w Bielsku nie ma zgrzytów w szatni, co jest bardzo, bardzo pozytywną informacją, bo w Bielsku różnie z tym bywało.
Jeśli chodzi o Giechsę, to ja bym też to odwrócił, no, że jeśli mamy piłkarzy takich jak Woźniak, Śpiączka i można wymieniać Adrian Błąd, no to nie są piłkarze, którzy grają za 1000 złotych, tak? No to są piłkarze, którzy mają jakąś swoją klasę, no i czas najwyższy, bo żeby ją pokazali, no bo no nie można w każdym meczu rozczarowywać, no to się nie wzięło z powietrza, tak? Ich kontrakty też i ich wcześniejsze osiągnięcia, no mają jakąś swoją markę i fajnie, że w końcu zaczynają ją pokazywać, bo coś się dzieje.
No tak, na pewno Giechsa chciałaby być na miejscu pod Beskidzia w ligowej tabeli, to nie ulega żadnej wątpliwości. Teraz meczu z ŁKS-em GKS-u Katowice nie będzie, a więc będzie można popracować to, czego chce trener Dudek, czyli popracować nie tylko jeśli chodzi o motorykę, ale szczególnie taktykę, bo to o czym mówiłem, 1-5-4-1 to nie jest taktyka GKS-u Katowice, trenera Dudka, który na pewno chce, by ta piłka chodziła od nogi do nogi, tak jak to było w Zagłębiu na poziomie pierwszej ligi. Panowie, co do Jastrzębia, bo Jastrzębie wygrywa 3-1 z Wigrami na wyjeździe, na bardzo trudnym terenie. Gojne, Skurecki, Szymura, piąte miejsce Jastrzębia, 4 ostatnie mecze bez porażki, 2 zwycięstwa, 2 remisy. Ja naprawdę z tygodnia na tydzień ja myślałem, że to będzie schodziło w dół, że ten oddech będzie coraz słabszy, a tutaj naprawdę te serce Jastrzębia cały czas bije i jestem naprawdę pełen podziwu dla tego zespołu.
No i brawo, o to chodzi, tak? Mają teraz zdobyć jak najwięcej punktów, bo wiosną będzie na pewno trudniej.
Dowód widzę, że czas już, więc dowód na to, ta gra GKS-u Jastrzębie, dowód na to, że nawet za mniejsze pieniądze można w pierwszej lidze sobie sporo wywalczyć, bo to taka liga, gdzie zaangażowaniem, walką i kopaniem po prostu można bardzo wiele i tak sobie myślę, że trenerzy dobrze opłacanych klubów, w których dobrze się płaci, mogliby czasem pokazać jako przykład piłkarzy z Jastrzębia, że za parę tysięcy, nawet mniej, też można fajnie pograć piłkę na tym poziomie.
Panowie, jakie jest wasze wymarzone auto?
Ojej, ciężkie pytania zadajesz. Ja się zadowalam bardzo prostymi rzeczami.
Jakiś Porsche, Ferrari, Krzysiek?
Nie na polskie drogi, ale może.
No to takim Porsche jest Raków Częstochowa, jeśli chodzi o pierwszą ligę, czy nie?
Nie porówno do Ferrari, tylko do czołgu po prostu, który po prostu, albo do jakiegoś walca generalnie, bo nie muszą jechać szybko, ale są tak skuteczni i mocni, że wystarczy.
Ja sobie odtworzę chyba odcinek poprzedni, bo powiedziałem, że znowu trójkę szczelą i szczelili, także 3-1 spuszczą Niepołomice, Domański, Lewicki, Listkowski. 28-9, jeśli chodzi o bramki. Tylko 9 straconych, po 23 mają Tychy i Katowice na przykład. No to jest coś nieprawdopodobnego. I to, co mówił Krzysiek, pamiętam, czy w drugim odcinku, że może na święta, czy już tam powiedzmy w marcu być pozamiatane. Jeśli w takim tempie Raków będzie wygrywał, to za kilka kolejek będzie miał 45 strzelonych i 11 straconych, czy tam 13 straconych. No i to jest naprawdę, to będzie zespół, który w ostatnich latach pierwszej ligi po prostu tą ligę wciągnął, zmiażdżył, zjadł, przejechał walcem czy czołgiem, czy tam powyprzedzał na autostradzie jak Ferrari.
Żeby tutaj nikomu w zimie nie przyszło do głowy, aby trochę trybów powymieniać w tym czołgu, żeby ten czołg jeszcze ulepszyć, bo ten czołg jest dobry. I po tym meczu ja najbardziej zachwycony byłem Listkowskim, młody piłkarz, który jeszcze w minucie 90 plus 2 jest w stanie przyspieszyć Mieć Gadzicho i myślę, że do końca tego sezonu Sporo zostało, ale chciałbym się zgodzić z tym, co mówił Krzysztof, że oni już mogą na święta gdzieś tam Wielkiej Nocy być, bo tak mówiłeś, tak? Gdzieś tam mogą być w Ekstraklasie.
No tak, coś jeszcze do dodania?
No, że ta zima będzie też, to jest jedyny taki trudny moment i znak zapytania. Bardziej nawet nie chodzi o transfery, bo z tego co wiem, to jakieś tam niewielkie roszady, 2-3 transfery mogą być, ale bardziej mi chodzi o przygotowanie fizyczne. Wiem, że tutaj w Częstochowie już podchodzą do tego analitycznie. Podobno szukają nawet specjalisty, żeby po prostu tego elementu nie zepsuć, bo jedynie taki falstart mógłby trochę nerwowości wprowadzić. Znaczy pewnie przewaga już teraz jest o 8 punktów, tak? Jeśli nic się nie wydarzy, to na święta będzie około 10-11. Więc spokojnie, nawet taki lekki falstart może nie zaszkodzić, a chyba o to właśnie chodzi Rakowowi, żeby na spokoju tą wiosnę, już też myśląc o Ekstraklasie.
Niestety musimy kończyć, ale jeszcze jedna kwestia.
Dodajmy tylko, że zespoły trenera Papszona mają problem z startem i tak też było ostatnio z Rakowem. Tam chyba było 5 czy 6 niewygranych spotkań, więc
tutaj... Nieważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak mężczyzna kończy. Amen w pacierzu. Krzysiek Bromer, Katowicki Sport. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Paweł Przybyła, Gazeta Wyborcza.
Borussia Dortmund będzie w tym sezonie mistrzem Niemiec. Dziękuję.
No tak, bo państwo muszą wiedzieć, że Paweł przyszedł w bluzie BVB. Signal Iduna Park. Jeszcze koszulkę ma, no proszę bardzo. Ale bielizny nie pokażę. Dziękuję bardzo. Sebastian Wach, to był magazyn Gryfny Szpil. Słuchasz Weszło FM.